swoją karierę zacząłeś na boisku jako piłkarz trzeciej ligi. Czy twój pierwszy wiersz też dotyczył piłki nożnej?
Zaraz. Na boisku trzeciej ligi to ja karierę skończyłem. Wtedy zagrałem całe pół meczu w KSZO Ostrawy Świętokrzyskiej. Wtedy skończyłem karierę piłkarską i dałem sobie spokój z poważnymi sprawami, a wziąłem się za poezję i takie różne.
Ale czy ten twój pierwszy wiersz dotyczył właśnie piłki nożnej? Czy on był o piłce nożnej?
Ja to już jestem taki stary, że nie pamiętam mojego pierwszego wiersza niestety, także może był, a może nie był, a może był o całym wszechświecie, czyli o piłce nożnej też, bo poeta stara się w wierszu zawrzeć w każdym wierszu całość wiedzy, jaką posiada o świecie. Na on czas nie miałem jej za wiele, to fakt.
A ile miałeś
lat? Też nie pamiętam, to tak między 15 a 20 napisałem pierwszy wiersz. Czy to jamy ziemianek, czy boisk prostokąty, czy w blasku Jupiterów, czy w mrocznych nawach świątyń, jest światło, jasność, do której przymierzamy swe głowy, a z której nie zdaje sobie sprawy sprawozdawca sportowy, gdy mówi o strzale głową oddanym w światło bramki i o tym, że piłka minęła cel ledwie o ułamki centymetra. Na przykład czytając ten wiersz, jako ten czytelnik, wyobrażam sobie, że światło i jasność, o której tu jest mowa, to jest coś dane wszystkim. Na przykład promyk światełka, który dociera do ziemianki, którą sobie jakieś zwierzę wyryło, czy jakiś człowiek, dzikus. I światło Jupiterów nad stadionem piłkarskim, to jest jedno i to samo. O tym mówi puenta wiersza, że nam, kibicom, piłkarz, gdy klęczy i płacząc całuje zdobyty puchar, wydaje się awatarem, Buddą i świętym w getrach. To znaczy, akurat były Mistrzostwa Świata i to się potwierdziło po raz kolejny, że uniesienia towarzyszące Chorwatom, kiedy ich piłkarze strzelają gola, są w pewnym świetle bliskie uniesieniom religijnych mistyków, na przykład. W pewnym świetle i w pewnym sensie. Ja odkąd pamiętam, to uważałem i uważam, że każdy wiersz, mój przynajmniej, żyje swoim zupełnie osobnym życiem i najchętniej to bym je kompletował w książkach zupełnie chaotycznie. Dobieram wiersze według jakiegoś tak zwanego klucza, bardzo różnego, no ale jako ten religijny poeta, to ja wierzę w pewien palec Boży, który w tych moich palcach miesza. Na przykład jest taki wiersz pod tytułem Friedrich Hölderlin pisze, a potem grze na strzępy list do Georga Wilhelma Friedricha Hegla, który napisałem lat temu 7. Jakoś ten wiersz niespecjalnie mi się podobał, nie byłem do niego przekonany, a teraz to do niego się dokopałem i uznałem, że ten wiersz czekał na tą właśnie książkę, choć o tym sam nie wiedziałem, pod tytułem Niczyje Boskie. Była jak pęd młodej rośliny, pęd ku światłu. Doprawdy było nieraz wprost niemożliwe myśleć przy niej o czymś ziemskim, śmiertelnym. Nurzałem się więc w wieczności, jaka dana jest gwiazdom, a się to odbiło na moim subiektum, podupadłem na zdrowiu i zrodziła się we mnie nieodparta chęć, by przynajmniej przez pewien czas żyć samemu. Mają się ku końcowi sprawy moje na tej ziemi, choć rzecz pewnie potrwa jeszcze. Pełen najlepszej woli i małem się prac, przelewałem krew, ba, zadawałem śmierć w wierszach, w których śmierć jest nam tak potrzebna. Ostatnio dostałem list od dziewczyny, nie wiem, pewnie jeszcze nastoletniej, że ona właśnie uwielbia moje wiersze i że jest mi bardzo wdzięczna, że ja piszę i tak dalej, i tak dalej. to był to dla mnie bardzo miły list. Ale jeżeli, nawiązując do takiego mojego cyklu wierszy o moim znajomym świętej pamięci wariacie Kurcie Borowiczu, który się zabił, bo wlazł pod autobus i ja o tym napomknąłem dość okrężną drogą w kilku wierszach, i jeżeli ona, nawiązując do tego, napisała mi, że z tych wierszy moich, które bardzo lubi, najbardziej lubi te o śmierci Kurta Cobaina, no to zapalił mi się w głowie pewien taki sygnał alarmowy. Reasumując, zdarza mi się słyszeć od ludzi, że moje wiersze są dla nich bardzo ważne, że w czyimś życiu jakiś mój wiersz coś zmienił, albo ktoś sobie ten wiersz na ścianie przykleił, to ja nie mam siły, dzięki której mógłbym na takie fakty patrzeć z dystansem. I siłą rzeczy utwierdzam się w przekonaniu, że tak, moje wiersze są ludziom potrzebne, czyli są pewnie dobre, czyli jestem niezłym artystą i popadam w samouwielbienie. Ale to może być bardzo mylące na takich ludzi, o których mówię, na szczęście nie jest zbyt wielu, od których to słyszę. Ja się przekonałem, że Nagroda Kościelskiej to nie jest polska Nagroda Nobla, bo jak się dowiedziałem, że mi ją przyznali, to się trochę zmartwiłem. Może nie aż tak jak pani Szymborska, ale się trochę zmartwiłem, że dziennikarze będą mnie napadać, te wywiady swoje będą chcieli nagrywać. Ale okazało się, że prosty fakt nieposiadania telefonu wszystkie problemy w tym względzie rozwiązał. Chyba dość dobrze sobie zdaję sprawę z tego, że od ładnych paru lat jestem uznawany za poetę dobrego, płodnego, etc., ale głównie przez samych czytelników. Jeśli chodzi o krytyków, to paru było i jest takich, którzy obwołali mnie tam jakimś wielkim, powiedzmy, za przeproszeniem, talentem, a co najmniej porunastu takich, którzy albo uważali mnie za grafomana i uważają, albo nie bardzo wiedzieli, jak podejść do tej mojej twórczości, bo tu z jednej strony całkiem niezłe wiersze, ale z drugiej strony na każdy dobry wiersz przypada pięć jakichś zupełnych odjazdów nieliterackich, jakichś takich dziwnych dla nich chyba prób. Nie podoba mi się, kiedy ktoś w związku z OOO nagrodą odkrywa, że jestem poetą. Od momentu, kiedy przyznano mi Nagrodę Kościelskich, moje wiersze nie stały się ani odrobinę lepsze niż były wcześniej. To chyba chciałem powiedzieć w tym trochę przydługim wywodzie. Pełen najlepszej woli. Głupcem byłem pomiędzy rzeczami i roślinami. Chciałem odpowiadać na pytania, wobec których nawet skały zachowują milczenie. Daremnie wstajemy o wczesnym poranku i późno się kładziemy, spożywając chleb w troskach. Pan, jeśli zechce, i we śnie obdarza umiłowanego. Nieraz zazdrościłem żebrakom i śmiertelnie chorym, że w rękawach dziurawych koszul mają pod dostatkiem tego, czego ślad my więzimy w dusznych bibliotekach. Widzisz, moje spojrzenie straciło ostrość, by zyskać zdolność widzenia widm, a zwierzęta słów nie wyrywają się już ze mnie jak z sideł, ale niechętnie wychodzą z ciepłych nor, niepewne swego kształtu w silnym świetle dnia. Milczenie jest oczywiste, podczas gdy mowa wątpliwa, coraz trudniej otwierać usta. To, co nosimy w sobie jak połknięty klucz, to, że jestem sam, jeden, ostatecznie oddzielny, na zawsze odosobniony, nie sprawia mi już bólu. Uwalniająca samotność, bo przecież należy do Pana, przynajmniej jako Res Nullius.
Generalnie to jak mnie ktoś prosi o radę, to mówię, że jedyna rada, jaką mogę udzielić, to żeby nie słuchać rad. I w moim przypadku to się akurat, myślę, sprawdziło. I każdemu bym tego właśnie życzył.